środku dnia.
Zacznę może od cytatu o nasze spotkanie i od razu cytuję. Człowiek jest zarówno elementem przyrody, jak i siłą sprawczą kształtującą otoczenie, które go utrzymuje przy życiu i inspiruje go do intelektualnego, moralnego, społecznego i duchowego rozwoju. Oba aspekty środowiska człowieka, naturalne i stworzone przez człowieka, mają zasadnicze znaczenie dla jego dobrego samopoczucia i korzystania z podstawowego prawa człowieka, prawa do życia jako takiego. Jest to fragment deklaracji sztokholmskiej, która leży u fundamentów dzisiejszego święta, czyli Światowego Dnia Środowiska. Panie Jurku, jak się panu podoba ta deklaracja, te słowa?
No nic dodać, nic ująć. To jest kwestia tej natury, która by istniała, gdyby nas, ludzkości, nie było, ale też naszego współudziału, naszej wiedzy, naszej techniki, którą dysponujemy, przekształcając przecież to środowisko wokół nas, bo niestety, czy też stety, ilość ludności zwiększa się z każdym dniem praktycznie. Dla tych ludzi potrzeba miejsca do mieszkania, pracy, wody, pożywienia. Niektórzy naukowcy twierdzą, żeśmy już przekroczyli ten limit ilości ludzi i dobrostanu środowiska na kuli ziemskiej. Inni twierdzą, że to jest jeszcze odległa przyszłość, a postęp techniki, nauki daje olbrzymie szanse, żeby jeszcze sporo ludzi, kilka miliardów więcej na tej naszej planecie było w stanie się utrzymać, a planeta, żeby jeszcze funkcjonowała w sposób, no, prawie że naturalny.
Panie Jerzy, czy to oznacza, że my, chcąc zaspokoić rosnące potrzeby, rosnącej liczby ludzkości, po prostu niszczymy środowisko? To jest pewna prawidłowość, którą obserwujemy i o której należy mówić?
No, na pewno w jakimś zakresie tak. Niszczymy to, co jest naturalne. Aczkolwiek jak się ogląda różne filmy takie przyrodniczo-geograficzne, pokazujące miejsca, gdzie kiedyś ludzie zamieszkiwali, a potem z różnych przyczyn się stamtąd ewakuowali, no to natura, las, przyroda ten teren przyjęła, zajęła i się dalej rozwija. Tak jeśli chodzi o roślinność, jak i o zwierzęta. Więc to powiedzenie, że był las, nie było nas i potem nas nie będzie i las dalej będzie, no w jakichś kolejnych fragmentach naszej rzeczywistości to rzeczywiście tak to wygląda.
A pan po tych wielu latach swoich bojów toczonych o poprawę środowiska naturalnego, no głównie pewno większość kojarzy pana z troską o wody jezior poznańskich i podpoznańskich. Czy pan po tych wielu latach swojej działalności jest optymistą, czy jest pesymistą, patrząc na to, co się dzieje w ogóle na świecie i w Europie i na innych kontynentach?
Nie, pesymistą nie jestem, ale z tym optymizmem to też bym nie przesadzał. Doświadczenia ostatnich lat wykazały, że mimo, że mamy więcej pieniędzy, mamy więcej naukowców, mamy więcej urządzeń analitycznych, mamy procedury kontrolujące, etc., etc., to przykład Jeziora Szyszyńskiego zalanego ściekami w 2011 roku, czy też teraz aktualnie sprawa Jeziora Kierskiego, gdzie przez 3 lata nieoczyszczone, czy kiepsko oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków przesiąkały, czy też przelewały się samicą kierską do jeziora i nikt tego nie zauważył i nikt nie podniósł rabanu. Dopiero żeglarze, obserwując to, co się na wodzie dzieje, podnieśli alarm, no i wtedy jakieś działania, urzędnicy, którzy byli do tego powołani, przecież za co biorą pieniądze, rozpoczęli jakieś działania. Czyli nawet w tej mikroskali tutaj poznańskiej, tego jedynego wielkiego, pięknego jeziora, widać, że coś tutaj jednak w tej biurokratycznej maszynerii nie funkcjonuje.
Do tego jeszcze wrócimy, bo będę bardzo pytał pana o te osobiste doświadczenia w tym, co pomaga, co przeszkadza w takim działaniu człowieka zaangażowanego w poprawę środowiska naturalnego. Zanim do tych rzeczy tutaj lokalnych wrócimy, to jeszcze pana zapytam a propos dzisiejszego tego święta, o pańskie takie nawyki domowe, codzienne, bo w tym roku Światowy Dzień Środowiska poświęcony jest plastikowi, debacie, jak zamknąć obieg plastiku od produkcji przez przemyślane projektowanie i użytkowanie po wykorzystanie odpadów jako surowca. I chcę pana zapytać, Jak pan w ogóle na co dzień, może inaczej, plastik w pana życiu? O, takie zagadnienie postawię.
No, plastik w moim życiu, no zawsze był, kiedyś przed laty był bardzo fajną nowinką techniczną. Były te butelki na przykład o wiele lżejsze od szklanych i nie tłukły się, a więc no, miały same plusy z tego punktu widzenia każdego z nas, czy na wycieczce, czy w domu, czy nawet taszcząc te zakupy ze sklepu spożywczego do swojego gospodarstwa domowego. Kwestia według mnie polega tylko na odpowiedniej segregacji i zbiórce tych opakowań z tworzyw sztucznych, tak butelek, jak i różnego rodzaju torebek i toreb. Jeśli to będzie, jeśli będą przepisy, jeśli wejdzie też spodziewana ustawa o kaucjach, które już funkcjonują w niektórych krajach Europy Zachodniej, to wydaje mi się, że tu w Europie ten problem, który nie jest aż tak mocno widoczny i tak przerażający, jak to obserwujemy na filmikach gdzieś tam z Azji, dalekiej Azji, gdzie od brzegu na kilka metrów unoszą się na falach morza, unoszą się całe sterty plastikowych śmieci. Tego przecież w Polsce nie ma, ani plaże na Bałtyku nie są zasypane plastikowymi odpadami, ani tutaj na plaży w Szczeszynku czy w Kiekszu też tego nie mamy. Oczywiście pojedyncze, czy tam trochę mniej lub więcej plastików się poniewiera, ale to nie jest katastrofa taka, jak jest w Azji. Dlaczego tak jest? No bo u nas jednak ten mechanizm zbiórki zadziałał. Tam niestety nie.
I zaraz znowu do tej Azji wrócimy. Natomiast ja przypomnę stałym słuchaczom, a nowym, może przypadkowym, powiem, że można w tej godzinie do nas dzwonić, wykręcając numer 618-654-654. Włączyć się do rozmowy, a może państwo podzielą się swoimi też nawykami, doświadczeniami w traktowaniu plastiku, ale nie tylko. Może też państwo nam powiedzą, czy państwo się troszczą o najbliższe środowisko, czy widzą jakieś niepokojące sygnały i próbują je załatwiać. W jaki sposób, też to nas bardzo interesuje. Może w tym momencie odbiorę pierwszy telefon. Dzień dobry.
Halo. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, jesteśmy na antenie i słuchamy.
No ja już na pewno muszę powiedzieć, byłem zaskoczony dosyć mocną informacją, że gdzieś na składowisku odpadów powstał plan zabaw dla dzieci.
Tak, informowaliśmy o tym w piątek, to na granicy tutaj Suchego Lasu i Poznania.
No właśnie, chyba nikt w Grecji tego nie wymyślił. Z tego, co ja się orientuję, to składowiska odpadów w Europie Zachodniej posiadają strefę ochronną i to dość dużą, mamy zakaz wstępu, wszystko jest ładnie zabezpieczone. No i raczej jest to niebezpieczne, także my idziemy w kierunku takim, jakby to składowisko no było jakieś, nie wiem, sanatorium, oazą, albo jakimś, nie wiem, tą brocią, no nie mogę sobie tego wyobrazić, nie jestem w stanie tego zrozumieć w żaden sposób, tym bardziej, że to składowisko, z tego co ja przynajmniej wiem, pierwsze dwie kwatery ma zupełnie niezabezpieczone niczym. Po prostu najgorsze odpady, jakie człowiek wymyśli, składowane są w ziemi. W związku z tym proponowałbym mimo wszystko zrobić dużą strefę ochronną, no i zabronić wstępu do tego składowiska, a przynajmniej omijać je wielkim łukiem. To tyle. Drugą informację, którą usłyszałem, to że na Świerczewie, żeby budować boisko piłkarskie, natrafiono na odpady. Ja się akurat wychowałem tam na tym terenie i muszę powiedzieć, że najpierw była żwirownia, a potem ogromne składowisko śmieci. I one funkcjonowały bardzo, bardzo długo. Także to nie jest jakiś przypadkowy odpad, który ktoś pozostawił nielegalnie, tylko jest to składowisko, które zostało zasypane, wyrównane, postawiono na tym albo w pobliżu domki i nikt tego tematu, że tak powiem, nie podchodzi do tego tematu poważnie. A co do odpadów? No do odpadów to jest moje zdanie niezmienne od lat. My mieszkańcy zostaliśmy wrobieni w odpady, bo za te odpady płacimy przy kasie, jak kupujemy towar, obojętnie czy to hurtownia, czy sklep, czy jakiś tam malutki sklepik. Te plastiki za papier, za szkło, za wszystko. Potem narzucono na nas segregację tego, a więc każdy w swoim domu, bloku ma mini składowisko, gdzie gromadzi to wszystko, potem musi wystawiać w określonym czasie i za to wszystko płacimy coraz to większe pieniądze. Ja osobiście nie wystawiam co dwa tygodnie, bo nie jestem w stanie tego napełnić. Chyba, że mam jakieś, nie wiem, tam pozostałości po rybach czy poszyk, no to nawet jak mam 1/10 pojemnika, to wystawiam. Natomiast płacę tak samo jak ci, którzy no, wystawiają po 10, 15 worków, 20 i na to nie ma żadnej ulgi. Także tu uważam, że komuna jest w dalszym ciągu i ci, którzy unikają plastiku i opakowań jak diabeł święconej wody, tyle samo ponoszą kosztów, co ci, którzy mają to głęboko w nosie, no i wystawiają ogromne ilości. Także myślę, że koszty odzyskania plastiku, szkła i opakowań powinny spoczywać na producentach opakowań i na sklepach, które tym handlują, bo oni od nas za to pobierają pieniądze. My już raz za to zapłaciliśmy przy kasie. Drugi raz musimy to przetrzymywać na swojej posiadłości, segregować, wystawiać i płacić za to, że ktoś je nam odbierze, a koszty są z roku na rok coraz wyższe. Osoby zatrudnione do zbioru tych odpadów no, zarabiają pewnie niezłe pieniądze. Kiedyś pamiętamy, przy większych sklepach stały kasy zgniatające, gdzie można było rzucić plastik, papier i tak dalej, te sklepy były zobowiązane do odzyskiwania tego. Teraz to zrzucono na mieszkańców i jest to kolejnym podatkiem. Ja jestem emerytem, u mnie to kosztuje ponad 800 zł miesięcznie rocznie. Ja się pytam za co, skoro ja płacę raz przy kasie, to drugi raz mam płacić za to, że się tym zajmuję przez cały prawie rok i za to jeszcze mam też płacić pieniądze.
I no tu postawmy kropkę, dobrze?
Coś tu chyba nie funkcjonuje. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Rozumiem, czyli pan proponuje, żeby tutaj, może zresztą pan skomentuje, pan Jurku, jeżeli pan chce.
Więc jeśli chodzi o opłaty za odpady, oczywiście, że ten mechanizm jest ułomny i płacimy, tak jak nasz przedmówca powiedział, podwójnie. Tyle, że no, jakoś nie można doprowadzić do takiej sytuacji, żeby producenci jednak, oni i tak to włączą przecież w koszty, które będziemy musieli pokryć przy zakupie, ale żeby pokrywali w takiej mierze, żeby nie potrzeba było rzeczywiście dopłacać potem albo w każdym razie w takiej wysokich kwotach. Tak, ta sprawa o tym uzależnieniu opłat od ilości wyprodukowanych u siebie w gospodarstwie odpadów jest bardzo trudna do jakiegoś precyzyjnego ustalenia. No weźmy taki przykład. Jest małe, malutkie dziecko. Ile pampersów to dziecko produkuje? A obok mieszka ktoś, kto nie ma w rodzinie małego dziecka, więc ta ilość, chociaż ilość osób jest podobna lub taka sama, to ilość odpadów jest zupełnie inna. Więc jest bardzo trudno znaleźć taki złoty środek, który by wszystkich satysfakcjonował.
Tak, pokazuje pan, że zwykłe przeliczanie kilogramów czy ilości na osobę nie jest, no nie jest dobrym rozwiązaniem. No, no nie jest najlepszym rozwiązaniem.
No nie jest najlepszym. A jakie? No to specjaliści w różnych firmach i się nad tym głowią, jak to najbardziej optymalnie wyliczyć. No i jak na razie to nie wychodzi to dobrze.
Drugi słuchacz też czeka na antenie. Witamy pana. Halo.
Dzień dobry, witam serdecznie panów w studiu. Ja tak jeszcze wrócę do tej pierwszej wypowiedzi pana, naszego gościa, który mówił o tym i o optymizmie i pesymizmie, jeśli chodzi o stan środowiska. Ja myślę, że raczej jeśli patrzy się na różne sprawy, choćby z zeszłego roku głośna sprawa Odry, no to raczej patrzmy na to pesymistycznie, no bo jak wiemy, nie zostało zrobione nic. Do dzisiaj do Odry różnymi kanałami wpływa słona woda z kopalni. I sytuacja, no nie ma co się ukrywać, na pewno się powtórzy. Nie wierzę, że nagle w ciągu miesiąca, tygodnia, dwóch coś się wydarzy i pan chyba też ma tą świadomość, że jeśli chodzi o tą sprawę, no może być czasem znowu bardzo, bardzo niemiło, prawda? Jeśli chodzi tutaj o te odpady, o których mówił właśnie przedmówca, o tych kosztach, no to faktycznie jest bardzo mało zrobione w tym kierunku, żeby rzeczywiście producentów obciążyć jakby kosztami i zmusić ich do tego, aby przejęli część tych kosztów, wszystkie koszty, jeśli chodzi o odpady. No ja to może to nie chcę robić nikomu antyreklamy, ale jest taka szwedzka firma, która produkuje meble, która ma dosyć dużo sklepów w Polsce i rzeczywiście tam już jest dużo anegdot na to. Tam faktycznie każda, oni bardzo krzyczą o tym, o tej swojej ekologii, ale tam każda śrubka pakowana jest w osobny woreczek foliowy. Każda instrukcja obsługi do każdej blaszki jest instrukcja obsługi. Jeśli złożymy dość pokaźną szafę, nie mówiąc już o jakiejś średniej wielkości kuchni, no to zobaczmy, ile mamy z tego papieru, kartonu, plastiku, prawda? No jest z tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i jakby to sprawa jest wzięta w żarty, a nikt z tym dalej nic nie robi. Także rzeczywiście, no teraz jeszcze jedną taką mam sprawę. Zawsze mówiło ono, że Poznań był zawsze kiedyś odbierany za miasto porządku w sensie nawet tego porządku takiego na ulicach, gdzie jednak było dosyć posprzątane, nie walały się tysiące śmieci jak teraz. Ale teraz ja nie chcę uderzać w żadną firmę przez to, że tam ktoś robi chipsy, ktoś robi butelki plastikowe, jakaś inna Coca-Cola czy innej firmy. Lata tego dużo. Dlaczego? No bo my sami poznaniacy chyba jak gdybyśmy się za bardzo pławili w tej mega dobrej opinii porządnickich i gdzieś nam to, że tak powiem, umknęło. No i zrobiliśmy się strasznymi bałaganiarzami, co widać dokładnie na ulicach. Także jednoznacznie nie można wskazać, chyba nie ma złotego środka na to, żeby wskazać problemy zanieczyszczenia środowiska. Myślę, że wszyscy po prostu jesteśmy współwinni i dopóki nie... A, jeszcze taka jedna sprawa, przepraszam, że tak
to
długo.
To proszę kończyć, tak?
Tak, przepraszam za długo, bo tak zawsze mówimy sobie, że dlaczego Europa, że tutaj te wszystkie przepisy wprowadzamy, a Chiny, Ameryka ma to gdzieś. No myślę, że ktoś to musi zacząć i ktoś musi pokazać, bo jakbyśmy sobie powiedzieli, że będziemy zanieczyszczać tak jak Chiny, będziemy zanieczyszczać tak jak Ameryka, no to lepiej naprawdę usiąść, nic nie robić i czekać, aż ten cały świat utonie w śmieciach, zawali się, a nas po prostu nie będzie.
Dziękuję panu bardzo. Panie Jurku, jakiś komentarz, czy jedziemy dalej z rozmową?
Czy mamy być takim liderem w świecie i kosztem naszego rozwoju, kosztem zubożenia całego społeczeństwa, mamy pokazywać w ten sposób innym narodom, innym państwom prawidłową według naszej opinii drogę postępowania? Wydaje mi się, że tak, jeśli chodzi o energetykę, jak i o te plastiki, to jest błędna droga. To jest kwestia według mnie ustalenia na forum międzynarodowym takich uregulowań, które by obejmowały wszystkie państwa i ewentualnie jakieś stworzenie funduszy, które by były pomocą dla tych państw, które stoją niżej gospodarczo, żeby one na tym za dużo nie traciły. A wysuwanie się na litera, to się skończy przegraną ekonomiczną, bo przecież ta walka ekonomiczna w skali świata cały czas istnieje.
Przypomnę numer do studia 618-654-6654. Proszę państwa, według danych, które z okazji dzisiejszego dnia zostały opublikowane, aż 400 milionów ton plastiku każdego roku na całym świecie zostaje wyprodukowanych, 400 milionów ton, z czego aż połowa jest przeznaczona do jednorazowego użytku. Mniej niż 10% tej masy jest poddawane recyklingowi. Szacuje się, że rocznie do jezior, rzek i mórz trafia do 23 milionów ton plastiku. Ogromne ilości.
No ogromne ilości. No, problem istnieje z tym, że tak mało jest zbieranych, segregowanych i wykorzystywanych powtórnie do różnych celów, które można te plastiki wykorzystać. Natomiast zastąpienie tych opakowań plastikowych czymś innym jest, no, wydaje mi się, w tej chwili niemożliwe. No weźmy szkło. Szkło jest bardzo energochłonne przy produkcji, to po pierwsze, a potem, jeśli byśmy mieli to wielokrotnie używać, to by trzeba za każdym razem bardzo dokładnie myć i dezynfekować. Koszty takiej ilości wody i środków do dezynfekcji, no to wszystko jest... No nie wiem, czy to... Można zrobić taki rachunek ciągniony od samego początku, gdy produkujemy jakiś wyrób, do końca jego żywota. No i wtedy by można porównywać pod każdym względem zużycia energii, zużycia wody, zużycia środków, etc., etc. Wydaje mi się, że sensownym jest jednak nie rezygnacja z wyrobów plastikowych, tylko odpowiednie ich zbieranie i wykorzystywanie powtórne.
Mówimy tutaj dużo o ekonomii też, o tym, czy Europa powinna być liderem tych przemian w traktowaniu śmieci. I ja mam przed sobą numer National Geographic sprzed roku, ponad z kwietnia 2022 roku. Numer poświęcony między innymi plastikowi w środowisku naturalnym. I na przykładzie rzeki Ganges jest tutaj wstrząsający reportaż pokazujący, ile ton śmieci plastikowych trafia do Gangesu. I co ciekawe, takie dwa argumenty, które mogłyby nam powiedzieć, tę drugą stronę jakby medalu pokazać. Po prostu tanie tworzywa, tanie towary z plastiku poprawiły życie w Indiach. To jest niekwestionowalne. No ale kraj nie radzi sobie z zalewem tych plastikowych odpadów. A do tego Hindusi wierzą, że Ganges jest rzeką świętą i sam się z tych śmieci oczyszcza, co powoduje, że nie mają żadnych oporów w zaśmiecaniu tej rzeki. Więc tu walczymy i z myśleniem, no i z ekonomią.
No niestety tak. Jeszcze tutaj zwróćmy uwagę na coś, co jest tak małe, że prawie że niewidoczne, a mianowicie takie bardzo małe cząsteczki plastików, szczególnie z odzieży, z poliestrowych wyrobów, z którymi każdy z nas jest odziany w tej chwili. To lata w powietrzu, to lata w wodzie, przesuwa się w wodzie i trafia do całego systemu pokarmowego poszczególnych gatunków ryb, zwierząt i potem nas. Jakie to będą skutki?
My to jemy i wdychamy.
Jakie to będą skutki, to naukowcy będą pewnie za ileś tam lat, już pewnie teraz się tym trochę zajmują. To jest tak, każdy nowy wynalazek powoduje po jakimś czasie konsekwencje, których twórcy nie przewidzieli, i następne pokolenia muszą się z tym zmierzyć, jak to ograniczyć, jak to zbadać, czy to było tak samo, było na przykład z azbestem, który kiedyś był idealnym do pokrycia dachu, bo był niepalny, łatwy do wyprodukowania, a potem się okazało, że jest rakotwórczy. I tak jest z dużą ilością różnych wyrobów chemicznych, z którymi mamy do czynienia, że z biegiem czasu dopiero nauka pozwala wykryć, że one mają też niestety ujemne oddziaływanie na ludzi, jak i na całe środowisko.
I ja w tym momencie oddaję głos słuchaczom. Najpierw może pan Maciej, który pierwszy się zadzwonił. Halo.
Witam serdecznie, dzień dobry. Zgadzam się tutaj z panem w studio, że nie jesteśmy w stanie od plastików odejść w najbliższym czasie. Nie wymyślono jeszcze nic, co mogłoby zastąpić. Tanie i szybkie pakowanie. Natomiast tam wcześniej słuchacz sugerował o firmie ze Szwecji, która tam produkuje meble i tak dalej, jakie to zagrożenie dla środowiska. Akurat jestem w trakcie składania mebli kuchennych z tej firmy i faktycznie wygenerowana została nieprawdopodobna ilość, ale głównie papieru. A przecież papier podobno jest ekologicznym produktem, więc tutaj się coś nie klei w niektórych tutaj narracjach.
Na pewno ma pan dużo tektury.
Bardzo, bardzo, bardzo. No, ale to nie jest nieekologiczny produkt. Nawet
nie,
chyba tam
nie, nie.
No właśnie, także to nie jest to nic szkodliwego dla środowiska, prawda? No.
Słuchacz tylko mówił, że te śrubki, śrubeczki, zawiasiki, różne takie plastikowe zatyczki, zaślepki, to wszystko jest pakowane w folii.
Ale to się wszystko też pakuje, montuje w meblach, a zostają jakieś tam woreczki foliowe. Chciałbym zauważyć, że Unia Europejska nakazuje na przykład na pewno panowie też zauważyli i słuchacze, że na przykład ogórki na przykład są pakowane w folię pojedyncze.
Tak, te małosolne ostatnio kupiłem.
No, czy zielone ogórki i tak dalej. One są całe w folii. Takie są wymogi, zdaje się, nawet z Brukseli, które przyszły. No nie, także jakaś schizofrenia. Walka z plastikiem, ale używajcie plastiku.
Dziękuję panu. Przewrotny telefon pana Macieja. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze na chwileczkę wracam dosłownie do tego numeru National Geographic, bo tutaj mamy tak na planszach. Pokazuję to panu Jerzemu. Z jednej strony mamy maluteńkie żyjątka, stworki morskie żyjące, różne, tak powymieniam, skubaczowate, jakieś ptaszory, pasterzyki, koryfeny, ślimaki pelagiczne i tak dalej, i tak dalej. Niebieskie widłonogi. Maluteńkie stwory i obok mamy maluteńkie śmieci, drobinki, które wynikły też z tego, pojawiły się w ten sposób, że nie wiem, wyrzucamy coś foliowego do środowiska naturalnego, to spływa do wód, do oceanów i tam zostaje pod wpływem też temperatury wody, słońca i tak dalej, przemielone zostaje drobinką i teraz stwór morski, ryba, ssak morski, który żywi się tymi drobnymi żyjątkami, on łyka to wszystko i to, czym się karmi i to, czym się nie powinien karmić. I w ten sposób, tak jak pan Jerzy już tutaj powiedział, te sztuczne tworzywa trafiają w naturalny obieg i być może my dzisiaj, kto będzie jadł może rybę na kolację, nawet nie wie, że w tej rybie spożywa drobinki plastikowe. Panie Jurku, chcę pana teraz zapytać... Mhm.
Tak, tak.
Czy chcę pana zapytać, czy pan, który słynie z tego, że wojuje o poprawę środowiska, czy pana bolą, bo o emocje teraz pytam, czy pana bolą te mechanizmy, o których my teraz mówimy, których my osobiście nie zmienimy, ale widzimy, że no, ciężko jest odwrócić pewne trendy rządzące światem?
Wie pan, z moich doświadczeń takich tutaj przyziemnych, poznańskich, to wynika, że gdyby w każdej części Poznania znalazło się kilkoro ludzi, którzy by chcieli poświęcić trochę swojego czasu i zaczęli walczyć, czy może to jest zbyt górnolotne powiedziane, zaczęli zwracać uwagę urzędnikom, najlepiej poprzez media, to się okazuje, że to jest chyba najskuteczniejsza metoda, na to, że jednak coś jest nie w porządku ze środowiskiem w ich otoczeniu, to oczywiście cały system Poznania i okolic Poznania byłby o wiele lepszym stanie. Mnie tam nawet nazwano jakimś Don Kiszotem z nad jeziora Szyszyńskiego.
A ja myślałem, że pan sam się tak nazwał, nie?
Nie. Mnie, tak mnie nazwali. Tak. No bo, proszę państwa, jeśli dopiero po tygodniu od pojawienia się sinic w jeziorze Szeszyńskim, dopiero po moich interwencjach, urzędnicy, interwencjach w urzędach, ale i też nagłośnienia sprawy w mediów, dopiero nad jeziorem pojawiły się kontrole sanepidu, pojawili się urzędnicy z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i zamknięto plażę, bo sinice już były w takiej ilości, ale te sinice były już widoczne na pierwszy rzut oka, bo całe jezioro było opalizująco niebiesko-białe. No to jest tylko i wyłącznie efekt sinic. Jeśli nikt tego przez tydzień w lipcu 2011 roku nie widział i wszystkie urzędy, które tym się powinny zająć i wszystkie procedury nie zadziałały, no to naprawdę coś nie w porządku jest z tą całą organizacją ochrony tak środowiska, jak i naszego zdrowia, a w tym przypadku tych, którzy się w tym jeziorze kąpali.
Panie Jerzy, może coś się zmieniło, bo mówimy o sytuacji sprzed 12-10 lat, więc tak. Może to już działa inaczej, może te pańskie doświadczenia sprawiły, że ten system teraz lepiej funkcjonuje.
No, przykład Jeziora Kierskiego pokazuje, że niestety nie. Niestety nie. 3 lata temu, z tego co zostało ustalone, wskutek przerwania się przepływu nieoczyszczonych czy kiepsko oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym, te podczyszczone, ale nieoczyszczone ścieki przelewały się do Jeziora Kierskiego i przez 2 lata, czy więcej niż 2 lata, nikt tego nie zauważył, że coś takiego się dzieje, chociaż moje obserwacje przezroczystości wód ewidentnie to wskazywały, że 2 lata temu zaczęło się przezroczystość w jeziorze zdecydowanie zmniejszać. Tak jak kiedyś w najlepszym okresie majowym, kiedy jest najczystsza woda, nawet ponad 3 metry ta przezroczystość sięgała, to potem spadła do 1,20–1,30 m. Więc było to ewidentnie widoczne, a nikt tego z urzędów temu, które się powinny zająć, nie zauważył. Dopiero żeglarze zauważyli, bo oni tą wodą mają na co dzień. Zaczęli śledzić, skąd to dopływa, no i poszli w górę Samicy Kierskiej, trafili na ten terowy i doszli do tego miejsca, w którym te ścieki płynęły. No ale to nie oni powinni się tym... To jest piękne, największe nasze dobro tutaj, jeśli chodzi o wodę w Poznaniu. W latach 60. to miał być według ówczesnych założeń rezerwuar wody pitnej dla miasta Poznania nawet. No. Kiedyś, ponad 100 lat temu, przezroczystość najlepsza sięgała tam 10 metrów, proszę państwa. No co żeśmy z tym jeziorem zrobili i w ostatnich latach nawet, nie? Więc to jest...
Wydaje się, że 10 metrów, a pan pokazywał w swoich pomiarach, że malało 3, do 2 metrów 3, i tak
a potem
dalej.
Do 1,20 m. No więc to jest... No, ale tak nie powinno być. Instytucje do tego powołane powinny bardziej skutecznie, powinny mieć jakieś procedury sprawdzania. Jest teraz sprzętu elektronicznego do szybkiego pomiaru różnych parametrów wody mnóstwo. Naprawdę jest naukowców w Poznaniu na kilku uczelniach, którzy się specjalizują w tych zagadnieniach i nikt nic nie widział, nikt nic nie wie, żaden urzędnik nic nie zadziałał. Naprawdę jest coś nie w porządku z tą sytuacją.
Proszę państwa, słyszą państwo człowieka, który jeżeli coś widzi niepokojącego w środowisku naturalnym, w przyrodzie, to interweniuje, to nagłaśnia te sprawy. Tymczasem właśnie dzisiaj z okazji owego Światowego Dnia Środowiska Ekobarometr opublikował wstępne badania, z których wynika, że w razie zaobserwowania niepokojących zmian w naszym ekosystemie blisko co czwarty z nas, 23% dokładnie, nie podejmuje żadnych działań, a mniej niż połowa, 46%, decyduje się powiadomić lokalne władze, na przykład sołtysa, urząd gminy. Jak to, co to mówi o naszej świadomości?
No, niedobrze.
A może boimy się,
Nie, wydaje mi się, że tutaj jest taka sytuacja, że ludzie myślą, no przecież to, co mnie to obchodzi, od tego jest urząd taki czy inny, jakaś instytucja, tam są ludzie zatrudnieni, którzy biorą za to pieniądze, tam są fachowcy.
Ale to, oni to powinni... zgłośmy to, połowa
tak,
nie zgłasza.
To
nie?
Tak, to niestety tutaj to nie widzę wytłumaczenia, by trzeba jakiegoś socjologa zapytać, żeby zrobił jakieś badania i ocenił, dlaczego taka jest znieczulica i brak reakcji ludzi na to, co właśnie w ich otoczeniu się dzieje. To prawda.
Odbieram telefon. Halo, dzień dobry. Halo?
Dobry.
No tak, dobrze słyszymy teraz. Proszę krótko, zwięźle.
Tak, niech pan zobaczy. Ludzie z wygody tak naprawdę dbają o środowisko.
Źle pana słyszymy. Trochę się pan oddalił nam od telefonu chyba.
Tak, halo?
Halo? No nie, nie jest dobrze.
Halo?
O, teraz.
No, teraz tak, z wygody ludzie, tak naprawdę, widzi pan, teraz wszyscy montują suszarki do prania na prąd, tak, wszyscy suszą sobie. Po drugie, meble muszą być tak pakowane, bo jeden i drugi, jak przyjedzie taki mebel, to 5 razy go ogląda dookoła, czy nie ma jakiejś delikatnej ryski, żeby tylko uciąć cenę, nie? A teraz jakby pan, idzie pan drogą, przykładowo w lesie, i znajdzie pan jakieś większe śmieci, by pan je pozbierał, i co pan z nim zrobi? Nie weźmie pan na działkę, nie zawiezie pan na gratowisko, bo powiedzą panu, że tego nie odbierają. Miałem taki przykład. Także to jest właśnie to. Tak naprawdę dużo się mówi tylko o ekologii, bo to jest pieniądz. I to wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
No cóż, jak to skomentować? Ja ten obrazek widzę, jak jadę z moich krzyżownik rowerem nad jezioro i widzę, jak w lesie co kilka dni przybywa różnych elementów zdemontowanych z samochodów, które były już niepotrzebne, jakieś... No i śmieci też, torby nawet ze śmieciami, którzy niektórzy kierowcy wyrzucają, wygląda na to z samochodu przyjeżdżając. No i Lasy Poznańskie od czasu do czasu zbierają to, no bo to jest na terenie Poznania, no i wywożą. No tak to wygląda.
No niestety. Jeszcze jeden telefon odbieram. Myślę, że ostatni. Halo?
Halo?
Halo, dzień dobry. Jesteśmy na antenie. Słuchamy.
Alan z Powidza. Proszę pana, tak przed chwilą pan powiedział, że z lasów nikt nie zbiera i tak dalej. W Powidzu nie ma żadnego problemu z odbiorem na no taki, nie wiem jak to nazwać, śmieciarni, gdzie sam zawoziłem już różne śmieci, zarówno jakieś lodówki, jak i właśnie części samochodowe i jakieś telewizory stare i tak dalej. Więc myślę, że to jest kwestia...
Ale zebrane w lesie gdzieś, tak? Mówi
tak,
pan.
Zebrane w lesie, tak. Ja jak tutaj się wprowadziłem, to ponad 70 worków śmieci zebrałem i nie było absolutnie żadnego problemu, czyli to jest kwestia włodarzy, wójtów, sołtysów, którzy albo jakoś tak zadziałają, żeby tam odebrać. Ja wystarczy, że dzwonię do gminy, z gminy dzwonią tam na ługi i nie ma żadnego problemu, żeby to oddać. Także to nie wszędzie wygląda tak źle, jak tutaj jest przedstawiane.
Dziękuję panu za ten sygnał pozytywny.
Cieszymy się bardzo, że nad tym najpiękniejszym jeziorem, pewnie największym w Poznaniu, tak dobrze to wygląda.
Mm-hmm. Panie Jurku, tutaj udowadnia pan swoją działalnością, że wystarczy. No właśnie, czy to jest wrażliwość na środowisko naturalne? Co panem kieruje w tych wszystkich działaniach?
Dosyć takie prywatne pytanie.
Prywatne, ale nie tak, przypuszczałem, że prywatne.
No, wie pan co, nie, interesowałem się od dziecka, jak pamiętam, sprawami związanymi z ochroną środowiska, z turystyką. Potem moje wykształcenie chemiczne dało mi pewien margines, znaczy sporo wiedzy na temat, szczególnie tutaj spraw dotyczących zanieczyszczenia powietrza. bo to też jest kwestią, którą się od wielu lat interesuję i w której tutaj działam. A potem z jeziorem, to dlatego tak się tym zainteresowałem, że ja tu przyjeżdżałem, mieszkałem wtedy w Krakowie, jako dziecko przyjeżdżałem do moich dziadków do Poznania, do Krzyżownik, no i wszystkie wakacje spędzałem nad Jeziorem Szerszyńskim. No jak zobaczyłem, że to jezioro, które w mojej pamięci jest krystalicznie czyste, gdzie nurkowałem na kilka metrów, gdzie zamienia się w sinicową, zieloną zupę, no bardzo mnie to zabolało i wtedy trochę mocniej zacząłem działać właśnie w tym roku 2011, jeśli chodzi o to jezioro. Natomiast jeśli chodzi o działalność w Polskim Klubie Ekologicznym, no to działam już albo jeszcze więcej, czyli ponad 30 lat.
No bo dodajmy, że Polski Klub Ekologiczny to jest organizacja, która istnieje od 1980 roku i jest opisywana jako pierwsza w Polsce organizacja, która sprzeciwiała się polityce traktowania środowiska naturalnego jako dobra niczyjego.
Tak.
Panie Jurku, bardzo panu dziękuję za udział. Kolejni słuchacze dzwonią, nie możemy już tego odebrać. Dziękuję za to, że pofatygował się pan rowerem do nas, czyli też ekologicznie.
Tak, no do 5 kilometrów rowerem można bez żadnych problemów dojechać. I tak to czynię. Na większych dystansach to korzystam głównie ze skutera.
Jerzy Juszczyński, prezes Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Klubu Ekologicznego, był naszym gościem. I państwa, dziękuję za rozmowę i spotkanie.
Dziękuję bardzo państwu.
Polecamy państwu wrażliwość na środowisko naturalne. Rafał Regulski mówi do usłyszenia, a Krzysztof Jankowski z państwem zostaje.